Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pich. Proszę Państwa, prowadzę dywagację, myślę, mówię do siebie, ale oczywiście Państwo to słyszycie. Dywaguję na temat, co by było, co by się zdarzyło. Właściwie w jedynym przypadku, który spowodowałby reakcję Chińskiej Republiki Ludowej, co by się zdarzyło, gdyby Rosja podlegała dekompozycji, zaczęła podlegać dekompozycji, gdyby to państwo zaczęło się rozpadać w szwach. Tutaj prawdopodobieństwo jest jeszcze mniejsze niż te kilkadziesiąt procent, te 40%, o których mówiłem. Ale powiedzmy sobie, że no, ja przeżyłem akurat sytuację w rozpadu Związku Sowieckiego, a jeszcze wcześniej wyjścia Polski z tego obszaru, a Niemiec. Widziałem, byłem świadkiem procesu zjednoczeniowego w Niemczech, jak to się zaczęło. Więc ja, no i oczywiście to były rzeczy, o których wcześniej nawet nie myślałem. Znaczy nie myślałem, nie zakładałem, że w ogóle coś podobnego może mieć miejsce. Oczywiście bardzo chciałem wielokrotnie w latach 80. powtarzałem, że zjednoczenie Niemiec jest jak najbardziej rzeczą ważną. Myliłem się oczywiście z punktu widzenia Polski. Nie zakładałem, że Niemcy po prostu nigdy się niczego nie nauczą i będą, tak jak były wrogiem Polski w 1939 roku, tak będą wrogiem Polski, są wrogiem Polski w XXI wieku. Ale chodzi mi o to, że ja przeżyłem te różne kataklizmy polityczne, te trzęsienia ziemi, więc ja muszę zdawać, znaczy ja muszę brać pod uwagę, i dlatego mówię to do Państwa, brać pod uwagę scenariusze, wydawałoby się zupełnie niemożliwe. Bo takich scenariuszy przeżyłem już wiele. Niemożliwych do realizacji, które się po prostu zrealizowały. Więc co Chiny mogłyby zrobić w sytuacji, gdy następuje dekompozycja Federacji Rosyjskiej? Mówiłem o tym już wcześniej, że uważam, że najważniejszą rzeczą z punktu widzenia chińskiej racji stanu byłoby zajęcie Mongolii. Zajęcie Mongolii, ale w sposób, nie tak jak Amerykanie, to nie zajęcie Mongolii w sposób absolutnie pokojowy, doprowadzenie do sytuacji, w której Mongołowie mieliby oddzielną prowincję w ramach Chin i im by się to po prostu bardzo, bardzo opłacało. Więc dla mnie to jest oczywiste, wystarczy popatrzeć na mapę, jak to jest ważne z punktu widzenia interesów Chin. O tym nie zająknął się nikt. Nikt nigdy. Oczywiście można powiedzieć, że no bo wszyscy są w miarę rozsądni, a Pilk jest głupkiem. No może to i tak jest, ale podejrzewam, że to niekoniecznie w ten sposób to wygląda. A po prostu innym płacą ci, których nie interesują scenariusze nierealne, teoretycznie nierealne. Mnie nikt nie płaci, w związku z tym ja mogę się zajmować przepraszam, scenariuszami, które dla innych się wydają nierealne. tak jak na przykład zjednoczenie Niemiec też było nierealne. A upadek komunizmu też był nierealny. Wyjście Rosjan z Polski też było nierealne. Tak jak powiedziałem, pierwszym etapem realizacji chińskich interesów byłoby nie najechanie, nie, a ustanowienie na granicy, obecnej granicy mongolsko-rosyjskiej, pograniczników chińskich. A przy pełnej akceptacji lub znaczącej akceptacji elit mongolskich, które by zdawały sobie sprawę z tego, że to jest w interesie Mongołów. Stanie się częścią Chin. To jest pierwszy element, który dla mnie jest oczywisty. Pierwszy etap. Pierwszy etap dbałości o własne interesy chińskie. Drugim etapem dbania o interesy chińskie, w zależności od postępującego rozkładu Federacji Rosyjskiej, byłoby, tutaj już mówimy o rzeczy, która jest w zasadzie w obszarze science fiction, ale jak powiedziałem, nie ma takiej rzeczy, której ja nie mogę sobie wyobrazić. A mianowicie zajęcie Syberii, całej Syberii przez Chiny. To znaczy od Uralu do Pacyfiku, no i oczywiście po Ocean Lodowaty. Podziękowanie wszystkim Rosjanom etnicznym za ich obecność na tych obszarach, wywiezienie ich za Ural, raptem paręnaście milionów, więc to drobiazg. Tak sobie to wyobrażam. Oczywiście ten drugi etap to jest mordercza historia. Bo to już się wiąże z wojskiem, to już się wiąże ze zmianą zasadniczą układu sił na świecie. Bo Mongolia, wspaniały kraj, ale powiedzmy sobie, to nie jest potęgą. Ten kraj nie jest potęgą. Natomiast zajęcie azjatyckiej części Rosji, obecnej Rosji, czyli Syberii, zajęcie Syberii, ale jak powtarzam, tylko w momencie dekompozycji kompletnej tejże Federacji Rosyjskiej, byłoby w interesie Chin, aczkolwiek by kosztowało straszne pieniądze. I być może, i dlatego właśnie być może, chińscy decydenci zdecydowaliby się na to dopiero w momencie, gdy ten obszar sam się zapadnie w sobie. Powiedziałem tak, ale tak gruntownie, tak na modłę XVII, XVIII, XIX roku XX wieku, kiedy nie wiadomo było, gdzie jest jeszcze Rosja carska, gdzie już jest Rosja sowiecka. Więc ja wolałbym na ten temat nie dywagować, ponieważ to jest historia, tak mi się wydaje, z obszaru nie tyle science fiction, bo polityką fiction ewentualnie, ale bardzo trudno by byłaby do zrealizowania przez elity chińskie. W każdym aspekcie. Absolutnie w każdym aspekcie. Ale to, jak powiedziałem, to jest historia, która się ewentualnie może zdarzyć za 10 lat. Być może. Nie sądzę, żeby szybciej. A może i dłużej. A może w ogóle. Ale tylko przy okazji kompletnej dekompozycji Federacji Rosyjskiej, czego, jak powtarzam wielokrotnie, bardzo jej życzę. Natomiast w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli w 2023 roku, Chińczycy nie będą robili nic. Nie będą robili nic, co sprawi, iż Rosjanie, znaczy Moskwa, iż Moskwa będzie powątpiewała w to, że będą stali przy niej politycznie. Politycznie. Ponieważ Moskwa jest potrzebna Chinom. Chiny są pod presją białych małp, w szczególności oczywiście Waszyngtonu, i potrzebują politycznie Rosji. Nawet tej słabnącej, nawet tej, która sobie nie potrafi poradzić z armią ukraińską, z Ukraińcami. Więc to oznacza, że ona jest słaba. Ale to nie oznacza, że jest bezbronna. Nie. Ta Rosja na obszarze międzynarodowym miała i ma świetną dyplomację, która wprawdzie słabnie wraz z Rosją, z jej powolną degrengoladą, ale ona w dalszym ciągu jest świetna. W związku z tym Rosja jeszcze ma sporo atutów. Niestety, czy nam się to podoba, czy nie, ma te atuty, o których się u nas praktycznie w ogóle nie mówi, w tym atuty gospodarcze. W związku z tym ta Rosja jest potrzebna Chinom, jest na przykład potrzebna w ONZ-cie, o czym wielokrotnie mówię. Jest potrzebna i w związku z tym nie to, że Chiny będą jakoś ją bardzo wspierały, bo one wspierają siebie i to im wystarczy. Natomiast dopóki Rosja będzie znaczącym graczem na arenie międzynarodowej, to Chinom ta Rosja będzie potrzebna. Od po prostu. I dlatego nie zrobią absolutnie nic, powtarzam, żeby przyspieszyć upadek Rosji, ponieważ to nie leży w interesie Chin. Najprościej mówiąc, nie leży. No ale ja nie rozumiem, dlaczego różni spece od stosunków chińsko-rosyjskich. I znowu powtarzam, nie mówię to o Lublinie, to jest jakiś wszystko jedno. Ja mówię o rzeczywistych specjalistach tego tematu. Nie zabierają głosu, nie mówią o tym, no ale widocznie z jakiegoś powodu nie mówią. Bardzo chciałbym, żeby ten temat był, stał się ważny w granicach PRL-u BIS, jaki w tej chwili mamy, a dlatego, że to jest z punktu widzenia Polski jednak istotne. No, ale nie ma się co obrazić na rzeczywistość. Nikogo to nie obchodzi, nikogo to nie interesuje. Niewiele osób w Polsce się tym zajmuje. Niewiele osób poważnie się tym Polsce tym zajmuje. W związku z tym nie ma szans na to, żebyśmy mogli debatować na ten temat, a żałuję. Chętnie bym porozmawiał z panem Bartosiakiem, czy z panem Bartosiakiem. Tylko że on, tak można powiedzieć, że można by rzec, że ja dla niego nie jestem być może stroną do rozmowy, dlatego że ja nie znam się na strategii. Ja kocham Chiny i mam nadzieję, że trochę rozumiem Chiny i nie znoszę Rosji, ale mam nadzieję, że ją rozumiem. W związku z tym nie wiem, jak to tam u pana Bartosiaka jest, czy on, jak to jest z jego tym poznawczością, jeśli można użyć tego słowa, tych obu wariantów. No ale to jest człowiek, z którym chciałbym rozmawiać ewentualnie z panem Sykulskim, no ale to są ludzie, którzy z kolei mnie nie postrzegają jako poważnego partnera. No ale zawsze o to można rzucić w przestrzeń temat, no i być może ktoś się odezwie. Małe prawdopodobieństwo, ale czort wie, może. Proszę Państwa, oczywiście ja tylko liznąłem ten temat. Myślę, że można by to z tego zrobić doktorat, habilitację i nie jedna osoba mogłaby to zrobić. Tyle może i z 10. No ale no jest jak jest. Ja jestem tylko sam. Powiedziałbym nawet osamotniony. Szczególnie w tej materii, czyli pytaniu, co Chiny zrobią, gdy Rosja będzie słaba, co, może jak inaczej, jak Chiny się zachowają, a nie tylko w 2023 roku, ale znacznie później. Już mam nadzieję po zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.